środku dnia.
Pierwsza Polka na czele listy WTA, czyli największej organizacji światowego kobiecego tenisa, Iga Świątek od soboty. Jej nazwisko nie schodzi z czołówek gazet. Wczoraj niechcący chyba zablokowała ruch na jednym z paryskich mostów, gdzie kierowcy zatrzymywali się, by zobaczyć, jak polska tenisistka robi sobie sesję fotograficzną z trofeum, które wygrała w sobotę. Turniej Rolanda Garrosa to już najwyższa półka. Sam słyszałem, jak podczas Mazurka Dąbrowskiego w sąsiednim mieszkaniu dzieci śpiewały hymn, gdy Iga odbierała trofeum. Robi się coraz głośniej, robi się coraz ciekawiej. Przed Igą jeszcze w czerwcu Berlin, pod koniec miesiąca Wimbledon. A w naszym studiu nasz redakcyjny kolega Grzegorz Hałasik, witaj.
Dzień dobry.
I nasz gość Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazyn. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
To co z tą Igą Świątek? Czy Iga Świątek tak rozhuśta tę tenisową zabawę, tak jak zrobił to kiedyś Adam Małysz?
No, ona już rozkręciła tę tenisową zabawę. To jest takie nasze dobro narodowe. Kiedyś mówiliśmy tak samo o Agnieszce Radwańskiej, tak teraz możemy powtórzyć to samo o Idze Świątek. To jest najlepszy z najlepszych ambasadorów Polski na świecie, jeśli chodzi o sport, chociaż nie tylko o sport, bo Iga też podejmuje poważne tematy. Także Iga, trzymamy kciuki, masz dopiero 21 lat, bądź cały czas na topie i reprezentuj Polskę tak jak do tej pory.
Wiecie, co mnie cieszy też w tym najbardziej? Że mamy sportowca, nawet nie mówię wreszcie, bo tacy jednak zdarzają się u nas, którego popularność, tak jak Maciej powiedział, wykracza poza sport z paru powodów. Raz, że porusza ważne tematy. Tutaj możemy tutaj cofnąć się do jej wypowiedzi i słowach wsparcia dla Ukrainy, chociażby po finale.
Polityka.
Ale generalnie tenis jest dyscypliną sportu, która naprawdę też wykracza poza sport i my cieszyliśmy się ze skoczków narciarskich, z przedstawicieli różnych gier zespołowych, ale umówmy się, tenis to jest topowa dyscyplina na świecie numer jeden. To nie jest jakaś nisza.
Za piłką nożną tak bliziutko jest.
Wiesz co, nie lubię porównywać piłki nożnej i gier, do końca gier zespołowych, ale Lewandowski tak, to jest taka nasza topowa marka. Był Kubica, ale nie wygrywał tyle, żeby być taką większą marką. Była taką marką Agnieszka Radwańska. Ona utrzymywała się kilkanaście lat na topie, ale nigdy wielkiego szlema nie wygrała żadnego turnieju i była maksymalnie druga w rankingu
WTA. No, ale Wojciech Chwibak jeszcze był wcześniej.
Tak, to wcześniej. I właśnie, tak, tylko też nie ma może takich
sukcesów. Tylko to były takie czasy trochę.
Inne czasy były, tak, tak. Teraz,
dla nas nie
teraz widać, jakie to jest poruszenie i że to jest sukces, który naprawdę wykracza ponad wszystko i to jest ambasador właśnie nie tylko polskiego sportu, myślę.
Chciałbym zapytać naszego gościa o to, czy dzisiaj w Poznaniu, w Wielkopolsce dużo osób gra w tenisa, bo wiemy, że korty przecież są, funkcjonują. No i czy to jest nadal jednak sport elitarny? Czy trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby grać w tenisa?
Na początku nie trzeba mieć dużo pieniędzy, wystarczy rakieta, dobre chęci, odpowiednie miejsce, żeby zacząć te treningi. A tych miejsc, tak jak powiedziałeś, Wojtku, jest coraz więcej. W ciągu kilku lat zwiększyło się, moim zdaniem, o kilka, może nawet kilkanaście fajnych punktów, fajnych kompleksów, jeśli chodzi o Poznań, ale nie tylko całą Wielkopolskę. Także miejsc do grania tenisa jest coraz więcej. Myślę, że także dobrych trenerów, szkoleniowców także. A jeśli chodzi o rozpoczęcie treningu, to myślę, że rakieta, tak jak powiedziałem, dobre chęci, znalezienie odpowiedniego trenera i na początek to wystarczy. Oczywiście trzeba się liczyć z kosztami, bo to jest sport indywidualny. Można trenować na początku w grupie i to rozkłada jakby koszty, jeśli chodzi o poszczególne osoby na korcie. Natomiast no to nie jest sport za 5 zł za godzinę. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę, ale jest na pewno dużo, dużo taniej niż to było przed laty.
Aha, czyli na przykład ile kosztuje godzina kortu, tak widełkowo może, tak mniej więcej, jak ktoś chciał sobie pójść.
Znaczy, to też zależy od pory roku, bo to jest bardzo istotne. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o wiosnę, lato, czyli korty zewnętrzne, myślę, że to jest w granicach między 40, 60, może trochę więcej za godzinę gry. Natomiast jeśli już to jest zamknięty obiekt, dobrej klasy obiekt, to trzeba się liczyć minimum koło 100 zł za godzinę. Także takie
są koszty. I wpisać na listę, żeby grać.
No i wpisać na listę, żeby grać, ale są ulubione miejsca niektórych osób. Natomiast myślę, że w obecnych czasach takie miejsce można znaleźć spokojnie.
A taki trener, jak ja bym teraz poszedł i powiedział, dzień dobry, bardzo mi zaimponowała Iga Świątek, chcę grać w tenisa.
To też zależy od tego, jakie nazwisko ma ten trener, jakie doświadczenie. No, myślę, że u młodego trenera, ambitnego, który chce się pokazać, który zaczyna i chce mieć dużo klientów, i żeby mu się ten interes, biznes rozkręcał. Myślę, że w granicach 60 zł, 50, 60
za godzinę.
Za godzinę, tak?
No plus kord jeszcze, tak?
Czy to plus kord, jest... nie, plus kord.
No to 100 zł trzeba liczyć, tak, godzina.
Tak, ale jeśli w tym treningu uczestniczą dwie, a może więcej osób, no to się już rozkłada.
No to prawda.
No. Pytanie, czy już gra tego tenisa i wtedy umawiasz się ze swoim kolegą, idziecie na godzinę, wynajmujecie kort, czy na półtorej i wtedy rozkładacie.
Ty byś nie spróbował, tak,
no, nie wiem, trochę nie. Późno już
ja
chyba.
Kiedyś
wiesz.
Jako dziecko próbowałem grać w tenisa, ale wiem, że to nie jest proste. Rakiety takie nawet bardzo używane też trochę kosztują. To trzeba powiedzieć, że tam też trzeba już stówach liczyć, tak?
No tak. Kilkaset złotych nowa rakieta to jest takie minimum.
Ale myśmy tutaj... Buty jeszcze, bo buty.
Buty, ale to już jest cała produkcja, cała filozofia.
A ta rakieta ci starczy na dłużej, jest tańsza od roweru na przykład. Chociaż nie lubię porównywać cen sprzętu sportowego, bo jedni wolą jeździć na rowerze, inni grać w tenisa, a można rowerem na korty pojechać też, to jest inna sprawa.
Ale jeszcze wtrącę się jeszcze jedna rzecz, bo moda naprawdę wkroczyła też do tenisa i szczególnie kobiety, oczywiście sukienki na korcie, odpowiednie, tak jak powiedzieć, obuwie. Do tego czasami też dochodzi makijaż, czyli wizyta u kosmetyczki. Kobiety chcą dobrze wyglądać, nie ma się temu co dziwić. Także to jest cały kompleks, jeśli chodzi o grę w tenisa.
Niesamowite, proszę Państwa. Ale myślałem, szczerze mówiąc, że drożej jest. Jak tak sobie myślałem w kategoriach próby wystartowania.
Też mówimy o amatorskim uprawianiu sportu, który zawsze na początku nie jest jakoś szczególnie drogi.
Zaraz przyjdziemy do tych wyższych półek, jak to wygląda, ale jeszcze pan Ryszard dzwoni, to spróbujemy. Dzień dobry.
A propos teraz na początku trochę teraźniejszości, trochę później z historii. Tak, chciałem powiedzieć, że akurat moja córka mieszka w gminie Konstancinie Jeziorno i tam naprawdę normalna dziewczyna ta po prostu mówiła już o idę, bo ona po prostu trenowała tam na kortach w tym już we Wrocławiu w gminie Konstancinie Jeziorno i normalna dziewczyna jeżdżąca na rolkach, nie podnosząca głowy wysoko, po prostu normalne dziewczę. A teraz wracajmy do historii. Ja akurat jestem 61 rocznik, pamiętam Fibaka. I no, Wojtek Chybak, zresztą chłopak z Poznania, z Sołacza, ja jestem z Łazarza, niedaleko państwa mieszkam od urodzenia. Pamiętam, jak rozkręcił tą modę, po prostu każdy był szał, jeśli chodzi o tenisa. Wtedy, no wiadomo, jak wyglądało w komunii, nie było rakiet tenisowych. My robiliśmy dosłownie takie packi z płyty nie prawie pierściowej, tylko ze sklejki i tłukło się to na podwórkach. Poza tym kwestia gry, to po prostu my tłukliśmy normalnie na ścianach. Zresztą w świecie, tak jak w tamtych czasach, wydają gdzieś tam, że na jakichś halach w hipermarketach też początkowi tenisiści trenują tłuką. I no niestety wtedy pojawiły się nawet ściany tutaj przy arenie. Gdzieś to zniknęło po prostu. Ale wiem, że my tłukliśmy. Później pojawiły się rakieta Kosmos. Ona ruska. Ona była jak patelnia. Jak ktoś przyłożył, to dosłownie ręka wyginała, bo to było, nie było pływowe. Ja do dziś pamiętam, że raz pamiętam Bart mi, tak mnie kolega czy tam brat, tak mocne uderzenie wyciągnął do rakiet, aż mnie wybiło. Po prostu bark. Później pojawiły się polskie polonezy. I tutaj to nie potrzeba jakichś, mówię po młodzieży, wypasionych rakiet. Po prostu na początku, no, żeby opanować i uczyć się po prostu uderzać, odbijać tą piłkę, a później można myśleć o jakichś lepszych rakietach. Także ja uważam, że mimo wszystko, jeżeli ktoś chce próbować, to wykorzystać naokoło te ściany, no niestety teraz są styropianem ocieplane, to można dziurę zrobić.
Ale co sąsiedzi na to, bo jednak dźwięk przy uderzaniu, tak jak już ktoś to...
Sąsiadom się w ogóle w tej chwili to wszyscy kiedyś mieli dzieci, te podwórka były naprawdę głośno. Ja się cieszę, jak słyszę dzieci w tej chwili, a w tej chwili to nie każdy by chciał, bo mu przeszkadza chyba słuchać, oglądać głupich jakichś programów w komputerze.
To się inna sprawa.
Jak komuś się nie podoba, to niech sobie chałupę kupi na wsi, niech tam...
Panie Ryszardzie, bardzo bardzo dziękujemy za ten telefon i za tą taką retrospekcję małą. Panie Andrzeju, dzień dobry.
No witam. No ja, kurczę, był okres...
Grał pan w tenisa.
A mam już swoje lata. No, że grałem dość intensywnie w tego tenisa, a pochodzę z mieszkam w takiej miejscowości, w Wałczu, nie? I tutaj w tym ośrodku na takich przygotowań olimpijskich, tam jeszcze w latach chyba nawet tak pod koniec lat 70. już były korty takie na sztucznej nawierzchni. To miało swój plus, że no po prostu się nie kurzyło, nie? To znaczy tam ślizgiem nie można było podchodzić do niektórych tam uderzeń, ale to była taka nowość wtedy, tak? Ale no wrócę do tego, czy będzie tam taka, jak gdyby powiedzieć, świątkomania. Myślę, że tak, dlatego, że jak właśnie tutaj wspomniany przed chwilą Wojciech Fibak grał, nie? No to wszystkie dzieciaki wtedy, pamiętam, sobie rysowały kredą na asfalcie te linie, tak? I tam sobie odbijały tymi rakietami. Nie zgadzam się z tym, że należy zaczynać od kiepskiego sprzętu. Uważam, że jeżeli chcesz już zacząć grać i się tym bawić przez dłuższy czas, to trzeba mieć no, sprzęt przynajmniej takiej średniej klasy, czyli tą rakietę, no, obuwie jest bardzo ważne. Bo jeżeli się gra jakąś taką patelnią, no to człowiek się zniechęci, no bo to po prostu nie wychodzą te uderzenia wtedy, tak? Chodzi też o odpowiedni naciąg, tam czy różne rzeczy.
No do wieków.
Ja żałuję, że w tej chwili ten tenis, technika gry w tenisa się no, zmieniła moim zdaniem na niekorzyść. Dlatego ja pamiętam na przykład Borga, który kurczę miał no taką gamę uderzeń, że po prostu no buty spadały, w cudzysłowie mówiąc. Albo taki Stefan Edberg, który na potężny serwis, dojście do siatki i praktycznie on kończył tym trzecim uderzeniem, tak?
No a co, tak, nadal tak nie gra?
No nadal tak nie gra. Oni grają tenis taki mocno siłowy z głębi kortu. Rzadko kiedy, no właśnie, rzadko kiedy chodzą do siatki, tak? Mhm. Już nie mówię o kobietach, bo kobiety zawsze rzadko podchodzą, a najbardziej widowiskowe są właśnie te takie fajne woleje, nie?
Panie Andrzeju, bardzo dziękuję, bo państwo...
Szczerze, jest, macie siłowy się tenis zrobił, tak? Jeżeli już o tym mówimy.
Siłowy, ale wcale nie uważam, że jest mniej interesujący, ale czeka nas teraz trawa. Okres gry na trawie i ten surf and volley wspomniany tutaj przez pana Andrzeja będzie moim zdaniem jednym z ważnych elementów wśród niektórych tenisistów, także na trawie ten styl gry jak najbardziej.
Panie Stanisławie, witamy bardzo serdecznie. Pan witam Stanisław serdecznie. Trenuje, bo wiemy, że
trenuje.
Pan... Tylko
grał
nie wiem, tenisa. Czy tenis. Tenis też?
Grał w tenisa, chodził z wnukiem na zajęcia. Wojtek Fibak był moim sąsiadem. Wojtek Fibak nie mieszka na Alei Wielkopolskiej, tylko rodzice jego, a Wojtek Fibak mieszka na Sochaczewskiej, ale to nieważne. Także spotykaliśmy się, jeździłem, potem z pewnych powodów wnuk przestał, no i rekreacyjnie graliśmy jeszcze w Kołobrzegu na otwarcie kortów, kiedy były korty wyremontowane, była telewizja Polsat. A teraz, no teraz nie, teraz już, że tak powiem, lekka atletyka i jestem cały, że tak powiem, wesoły z tej soboty, bo Iga Świątek no, dokonała wspaniałego wyczynu. A ja muszę się pochwalić, że no też sobotę obroniłem Mistrzostwo Polski, rzuciłem ciężarkiem na wysokość. Marszałek województwa wielkopolskiego, Marek Woźniak, był, że tak powiem, no, nie sponsorem, tylko...
Mecenasem.
No, patronem.
O, patronem, tego słowa mi zabrakło. Ale to ze względu na...
A ile pan rzucił tym ciężarkiem?
No, mój rekord jest 5,60, a wczoraj 5,50. I to jest taka fajne uczucie, kiedy, bo to jest już ostatni etap, zaczynamy od niskiej wysokości, wszyscy odpadają. No i na końcu zostaje Stanisław. Wszyscy czekają, padnie kolejny rekord polski czy nie, bo rekord polski też do mnie należy, także no fajny dzień był to.
Panie Stanisławie, to skoro pan tak ciężarkiem rzuca, no to w tenisie ta siła też się panu przydaje, jak rakietę bierze pan w ręce.
To znaczy,
czy już pan nie gra w ogóle?
Bardzo rekreacyjnie i praktycznie tylko i wyłącznie w Kołobrzegu. Z tenisistami widzę się prawie codziennie na ZDS-ie, bo tak się składa, że zwijamy korty, i rozpoczyna się lekka atletyka, trening. Także mam z nimi kontakt praktycznie prawie każdego dnia. Dzieciaczki zaczynają w wieku, ja nie wiem, 6-7 lat. Oczywiście takie ogólne ćwiczenia. troszeczkę lekkoatletyczne, trochę ogólnorozwojowe, ale no przyglądam się temu całemu. Z Ulą trenerką jeszcze mamy też kontakty, bo trenuję w dalszym ciągu, także w tym świecie się kręcę chyba do końca.
Panie Stanisławie, poruszył pan bardzo ważny temat, że tenis to nie jest tylko bicie najpierw o ścianę, a potem granie, tylko przygotowanie, ćwiczenia i tak dalej. Tak jest. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Jedna ważna rzecz, jakiej nauczyłam się przez te 2 lata, to świadomość, że jedyne, co możesz zrobić i co możesz kontrolować, to po prostu twoja praca, twój wysiłek, twoje zaangażowanie. Właśnie to próbujemy robić razem z moim teamem każdego dnia, dzień za dniem i krok po kroku. Czasami są to małe kroki, a czasami ogromne, jak dziś. I oto jesteśmy w tak cudownym momencie, z tak niesamowitym wspólnym osiągnięciem. Czas zatrzymać się na chwilę, cieszyć się tym, wcisnąć pauzę, odpocząć, docenić każdy drobiazg. Dziękuję ci, tenisie. Czasami jesteś dla mnie wymagającym wyzwaniem, ale doceniam wszystko, co mi dajesz. Napisała oczywiście Iga Świątek w sobotę na Twitterze. A propos tej pracy, na czym polega trening w tenisa? I mówimy już o takich, powiedzmy, osobach, które już troszkę zaczynają osiągi jakieś mieć. To znaczy, czy to jest tylko rzeczywiście uderzanie? Na czym polega to przygotowanie fizyczne?
Znaczy, jeśli chodzi o technikę, to myślę, że to jest do nauczenia w ciągu kilku lat i ta technika pozostaje. Oczywiście można poprawiać pewne elementy pod okiem różnych szkoleniowców, można zmienić serwis, inne uderzenie, przynajmniej próbować, ale ta technika pozostaje. Natomiast równolegle trzeba brać zajęcia ogólnorozwojowe. To przygotowanie fizyczne w obecnym tenisie jest tak samo ważne, a może czasami nawet ważniejsze niż sam tenis.
Do tego dochodzi jeszcze pewnie przede wszystkim.
Też do tego jeszcze dochodzi do głowa. Pamiętajmy też o takiej sferze psychicznej, psychologicznej, co jest niezmiernie istotne. To jest sport indywidualny. Można się zagotować bardzo szybko, gorzej później te nerwy opanować. Natomiast wracając do tego przygotowania fizycznego, tak, to jest bardzo ważne i to, jak to jest ważne, pokazuje Iga. Iga wytrzymywała każdy mecz świetnie od pierwszej do ostatniej minuty. Także to było bardzo, bardzo istotne. Spójrzmy na męski tenis, jeśli można 2 zdania dosłownie. Tam te batalie 5-setowe w turniejach Wielkiego Szlema nie są rzadkością. Łatwiej wygrać z wielkim zawodnikiem w turnieju, gdzie gra się do 2 wygranych setów, niż do 3 wygranych setów, bo to jednak ten czas wpływa na
to. Te mecze po 4 godziny trwają i to nie jest jakiś ewenement. Te finały Wielkiego Szlema potrafią tyle trwać. Może nie ostatni męski, jak Nowak Dżokowicz z Nadalem weszli na kort, to tak potrafili grać.
Jeden przykład, taki szybciutko już, mecz Nadala ze Zwieriewem, niestety zakończony poważną kontuzją Zwieriewa. 2 set, ten mecz 2 sety niepełne, 3 godziny. Wyobraźmy sobie, jak to długo mogłoby potrwać.
Maciej, czy Iga Świątek była zaprogramowana na sukces? Bo gdy tak konsumowano też w mediach ten drugi triumf Rolanda Garrosie, jedna z telewizji przypomniała wywiad z nią z 2016 roku, czyli gdy miała 14-15 lat. I ona tam opowiadała, że wszystkie moje przygotowania, że ona oczywiście już tam gra w turniejach, gdzieś wygrywa, ale wszystkie przygotowania są i wszystkie treningi podporządkowane temu, żeby za kilka lat odnosiła sukces. Minęło kilka lat i odnosi sukcesy. Można coś takiego zaprogramować?
Nie, nie można. Nie można tego zaprogramować, można się do tego przygotować, można spróbować zrobić takie rzeczy, jak robiła Iga i jej ojciec, bo tu jest niezwykle istotna rola, jeśli chodzi o Tomasza Świątka. Miałem okazję rozmawiać z tatą Igi Świątek.
A sportowiec też, prawda?
Sportowiec, olimpijczyk, wioślarz, no, doskonale zna. Zresztą sama postura, sam uścisk z dłoni pokazuje, że to jest facet o naprawdę mocny gość, który ze sportem jest za pan brat, ale powiedział coś takiego, że droga do sukcesu to nie jest autostrada. Może to jest dosyć trywialne, ale jest to sama prawda. I tak to wyglądało, jeśli chodzi o Igę. Mówił o tym, że jego starsza córka, a siostra Igi, Agata, też bardzo dobrze grała w tenisa. Obie zaczynały od pływania, później przyszedł ten tenis. Natomiast to nie jest takie proste. Naprawdę, to jest ciężka praca i to nie da się tego zaprogramować. A rola rodzica przynajmniej na tym początkowym okresie jest niezwykle, niezwykle istotna, także myślę, że czapki z głów dla Tomasza Szymborda.
Myślę, Macieju, właśnie, że pewnie takich danych nie mamy, ale rodziców, którzy zaangażowali swój czas, swoje środki, niemałe pewnie środki, w swoje dzieci, które próbowały, no mówiąc brzydko, wyprodukować tenisistów, było mnóstwo. A przykładów, w których to się udało, mamy w Polsce w ostatnich latach, jeśli mówimy o kobiecym, de facto, ale tak, ale mówiąc o kobiecym, to mamy Agnieszkę Radwańską, gdzie wiemy, ile pracy wykonał Radwański senior, wyprzedając rodowe obrazy wręcz, tak, żeby zrobić tenisistkę. Mamy przykład ale to jest Niemka, ale teraz Iggy Świątek. I to są dwa przykłady zawodnicze, które weszły na szczyt i udało faktycznie się osiągnąć sukces. A podejrzewam, że takich rodziców i takich dzieci było więcej, tylko po prostu dwójce się udało, jeśli mówimy o kobiecym tenisie.
Znaczy myślę, że słowo udało nie do końca jest odpowiednie.
Może
one, zapracowały
tak,
razem.
W sporcie się nie udaje, w sporcie się wygrywa.
Razem z rodzicami.
No. Mhm. No ale to jest tak, że trenują setki, tysiące sportowców, a właśnie udaje się, no przepraszam bardzo, pojedynczym, więc gdzieś i szczęście, i ciężka praca, więc trzeba trochę mieć to coś takie.
To pół minuty mojej prywatnej. Mhm. Sam jestem rodzicem, którego dzieci grają w tenisa, chociaż to są już dorosłe osoby. I ta moja inwestycja i finansowa, ale przede wszystkim związana z poświęconym czasem, na pewno się zwróciła. Po pierwsze, kontakt z tymi dzieciakami, który był w każdy weekend, gdzie jeździłem z nimi na turnieje, to jest rzecz nieoceniona, bezcenna. I druga sprawa, no myślę, że mogę tutaj się pochwalić i wyszły te dzieci chyba na ludzi. Bartosz studiuje za granicą, fajnie się rozwija, gra jeszcze w tenisa w całkiem dobrej lidze, w dywizji pierwszej. Także kontakt z tenisem jest nad środowisko. I myślę, że nauczył się samodyscypliny i tak dalej.
No i sport oczywiście. Panie Tomaszu, dzień dobry.
Jest skromna, córka jest z reprezentacji Polski hokeja na trawie.
Panie Tomaszu, witam. Dzień dobry.
Dzień dobry, przepraszam bardzo. Czy ja bym mógł usłyszeć dokładnie, jak brzmi precyzyjny temat dzisiejszej audycji, bo włączyłem się w trakcie jazdy?
nie zorientował się pan. Rozmawiamy o zwycięstwie Iggy Świątek i tak, o tym, jak tenis wpływa, a raczej właśnie, jak takie zwycięstwa wpływają na to, że ludzie się interesują sportem.
Jasne, to szybciutko. Oczywiście ja tutaj potwierdzam to, co jestem 64. rocznik Poznania, również z Sołacza. Chodziłem do tej samej szkoły podstawowej, którą kończył Wojciech Fibak na ulicy Drzemały i mieszkałem na osiedlu tutaj na Sołaczu i potwierdzam, że po wielkich sukcesach pana Fibaka nastąpiła Fibakomania, tenisowania, a proszę wiedzieć, że tenis to jest sport utożsamiany z kapitalizmem. On wtedy miał bardzo ciężką drogę, żeby zawitać, że tak powiem, między bloki, korty tenisowe i tak dalej, ale one były tworzone na asfalcie, kreda, sznurek i tak tutaj patrzę, każda ściana, u nas na przykład była wykorzystywana ściana kotłowni, która była wykorzystywana do odbijania na początku takimi packami rzeczywiście ze sklejki, a potem rakietami tenisowymi. Sam pamiętam, jak gwiazdkę dostałem za $7 kupioną drewnianą rakietę Dunlopa i tak dalej. Także to jest bardzo ważna sprawa. Na pewno jest to power. Jest tylko jedno pytanie, jak to wykorzystać, bo jeżeli można to przegapić, krótko mówiąc, bo to jest niesamowita reklama dla sportu, tutaj dla tenisa. I ważne byłoby, żeby czynniki, które decydują tak naprawdę o rozwoju państwa, miasta, danego dzielnicy, wykorzystały to, żeby się na to znalazły środki, żeby znaleźli się ludzie, którzy się na tym znają. Na przykład w Australii, z tego co mi wiadomo, gdzie tenis jest na bardzo wysokim poziomie, są tak zwane, to są na nasz wzór orliki robione, czyli po prostu w każdej mniejszej, większej miejscowości jest zespół kortów utrzymywanych przez samorząd darmowy, tam jest jakiś trener taki i ci ludzie rzeczywiście bez wynajmowania, bez jeżdżenia daleko zbierają się i zamiast grać w piłkę, tym razem grają w tenisa. I z tej populacji rzeszy dzieciaków, które grają w tenisa, uprawiają, łatwiej jest wyhodować gwiazdę, krótko mówiąc. To jest bardzo ważna sprawa. I drugi ważny aspekt, jeżeli chciałem poruszyć, już dalej kończę, to jest sprawa, niestety jest tego typu, że żeby uzyskać w Polsce w sporcie, a zwłaszcza w tenisie, sukces jakiś konkretny, to muszą być zainwestowane olbrzymie pieniądze rodziców. Jest pewien problem z tym, żeby to były pieniądze, mówiąc w skrócie, czy samorządowe, czy państwowe, nie jest to dobrze zorganizowane. Jest pewien problem między przejściem od młodzików do swoje życie dorosłe. Ten młody człowiek musi wybierać, czy on idzie do pracy, chociaż ma talent, ma możliwości, czy idzie w tenis, czy inny sport, za tym muszą mieć stypendia, ochrona finansowa, żeby ten człowiek się mógł rozwijać. Muszą być podjęte ciężkie decyzje i z tego powodu, że uważam, jak jest dużo z pewnej puli biednych rodziców, kupę gwiazd niestety nie mamy, bo idą do pracy zamiast uprawiać sport. Dziękuję.
Panie Tomaszu, dziękuję bardzo. No i właśnie, ile kosztuje profesjonalizm w polskim tenisie? To znaczy, mówiliśmy tu o takich kosztach związanych z trenerem, z wynajęciem kortu, które nie są jakieś rażące.
A to mówi się o amatorskim graniu.
Tak, no ale kiedy zaczyna się właśnie profesjonalizm, to wtedy jakie koszty wchodzą w grę? W przypadku dzieciaka nawet.
Znaczy, dzieciaki zaczynają przede wszystkim od treningu w grupach. To ma być zabawa i to są, powiedzmy, tam, nie wiem, 6-7-latki, ale to jest zabawa i o to dbają już szkoleniowcy, trenerzy, żeby te dzieciaki miały zabawę, żeby to nie grać od początku na punkty. Natomiast no, im dalej w las, tym jest trudniej.
A na czym polega właśnie wzrost kosztów? Czy to jest związane ze sprzętem przede wszystkim, z kosztami?
Z wyjazdami na turnieje?
No właśnie.
No, koszty są, idą w kilku kierunkach. No przede wszystkim tak, musisz czasem, trzeba zacząć trenować indywidualnie, żeby mieć dobrego trenera, to już jest koszt pierwszy. To, co powiedzieliście przed chwilą, czyli wyjazdy na turnieje, latem, wiosną wyjazd w każdy weekend praktycznie, nie? A jeśli ktoś jest dobry, coraz lepszy, to długość tego wyjazdu się zwiększa, no bo zostaje do samego finału, czyli przyjeżdża powiedzmy w piątek wieczorem, a może wyjechać we wtorek rano. Także to tutaj...
No ale też coś wygrywa chyba, nie?
Nie pieniądze. Nie pieniądze.
Kiedy się zaczyna zwrot kosztów?
No nie, to dopiero od seniorskich turniejów. Natomiast tutaj się zmieniło bardzo dużo, jeśli chodzi o podejście Polskiego Związku Tenisowego do tych najmłodszych kategorii wiekowych, ponieważ za duże turnieje rangi już Mistrzostw Polski, i to nawet dla 14-latków, czyli bardzo, bardzo młodych ludzi, już są premie finansowe. Także jest to niewielkie, ale odciążenie dla rodziców. Te premie są całkiem duże. Ja już nie pamiętam, ale to jest od kilku tysięcy wzwyż, także całkiem dużo, ale jak to się rozłoży na cały rok, to jest niezbyt jakiś wielki dodatek do budżetu.
No chociaż buty można kupić.
Tak, natomiast są programy, które PZT w tej chwili przygotował specjalnie dla tych wybijających się młodych tenisistów. I dzięki tym programom oni wyjeżdżają często na zgrupowania, gdzie jest profesjonalny sztab szkoleniowy, gdzie mogą trenować w bardzo dobrych warunkach, oczywiście wszystko za darmo. Także ta grupa najlepszych ma już naprawdę dobre warunki do tego, żeby podnosić swoje umiejętności.
Czyli jak w tych turniejach z krzatów ktoś zacznie się wybijać, jest szansa, że go Polski Związek Tenisowy dostrzeże i gdzieś obejmie takim patronatem.
No już to się dzieje. Mhm. Już to się dzieje. No, mamy tutaj w Glince Szlacheckiej pod Poznaniem w gminie Koszyn fajny klub tenisowy, gdzie Aleksandra Durska razem z swoim mężem Alejandro Teixeirą. Nie wiem jak
Alejandro.
Alejandro, ale nazwisko Argentyńczykiem. Oni są małżeństwem. Ich synowie z dużym powodzeniem już występują w Mistrzostwach Polski z medalami.
Proszę, i żeby do takiego klubu się zapisać, to dużo trzeba tam? Czy tak?
Do klubu to się za darmo zapisuje. No później koszty są związane z tym, co powiedzieliśmy.
No i teraz, proszę Państwa, kwestia, którą też musimy poruszyć, to jest polityka, wielka polityka. A mianowicie w trakcie przemówienia tego po konkursie wygranym IGI padły słowa o Ukrainie. Wiemy, jak to rosyjska telewizja zinterpretowała. Oni się bardzo tenisem interesują. No i jest pytanie naszego gościa, dlaczego Rosjanie ciągle grają w tak wysokiej lidze, jeżeli chodzi o tenis?
O, to proszę zapytać władze ATP i WTA. Natomiast ja mogę swoją osobistą opinię powiedzieć. Spójrzmy na Wimbledon. Wimbledon rozpoczyna się 27 czerwca, kończy 10 lipca. Miesiąc temu mniej więcej szefostwo Wimbledonu powiedziało nie. Żaden rosyjski tenisista ani tenisistka, żaden rosyjski białoruski tenisista ani tenisistka nie zagrają w mistrzostwach na kortach Wimbledonu, ponieważ no, taka jest nasza polityka, to się wiąże z tym, że i tu się zgadzam w 100%, że Rosjanie czy Kreml promuje sport i jest to jak wykorzystywane w propagandzie. I niestety tak to wygląda, jeśli chodzi o sukcesy Rosjan czy Białorusinów. Nawet jeśli te osoby, może nie całkowicie, ale w jakiś sposób starają się powiedzieć, jesteśmy przeciwko wojnie, chcemy, żeby zapanował pokój i tak dalej, ale to nie ma siły przebicia. Ja taką wyczuwam nutkę fałszerstwa w tych wypowiedziach. Oni sobie wygodnie żyją gdzieś w Monte Carlo czy w innych krajach, natomiast no nie ma takiego stanowiska zdecydowanego, jeśli chodzi o potępienie wojny.
No, prędzej widzieliśmy, czy słyszeliśmy o jakichś prowokacjach zawodników, którzy albo na koszulkach mieli jakieś emblematy związane z tym Z tak zwanym, prawda? To słyszeliśmy
w tenisie.
No, ale jest pytanie, czy zawodników mniej, można karać? No, wiemy, że w piłce nożnej to się dosyć szybko wydarzyło, bo w ciągu miesiąca właściwie wszystkie te najważniejsze piłkarskie organizacje wykluczyły Rosjan.
Znaczy, wiesz, tutaj to możemy użyć oczywiście określenia, że to jest karanie zawodników, ale ja myślę, że to jest element sankcji, które po prostu się nakłada. I tak samo jak nakłada się jakieś sankcje gospodarcze, kulturalne i tak dalej, no to nakłada się sankcje sportowe, żeby no jednak dla Rosji, która w tym wypadku jest agresorem, stało się to dotkliwe. Myślę, że generalnie w wielu dyscyplinach sportu zostali Rosjanie wykluczeni i co ciekawe, w wielu dyscyplinach sportowych to oni są wykluczeni od dawna ze względu na aferę dopingową. I tak.
No ale występowali wtedy pod wybranym, tak, który był ci, wobec fikcją. Których,
tak,
prostu,
i tak też trochę się dzieje.
Fikcji nie ma.
No też się dzieje w innych dyscyplinach, dlatego że na turniejach tenisowych startują zawodnicy rosyjscy czy białoruscy bez flagi i bez ewentualnego hymnu, tak? Czyli gdyby Rosjanin wygrał Rolanda Garrosa, to tak jak usłyszeliśmy Mazurka Dąbrowskiego w sobotę na korcie głównym w Paryżu, no tak hymnu rosyjskiego byśmy nie usłyszeli, no ale to jest takie lekkie
mało
tylko przypudrowanie. Tak,
a czy
tak.
To, że w Wimbledonie nie będzie Rosjan, czy to jakoś wpłynie na świat tenisa?
Punktów nie będzie do ATP.
Znaczy oni spadną bardzo mocno w rankingach na pewno Rosjanie.
Nie, bo tak właśnie rozwiązana jest sytuacja z punktami? Nie.
Nie będzie punktów przyznanych za start w Wimbledonie, czyli ani kobieta, ani mężczyźni nie dostaną żadnego punktu, jeśli chodzi o Wimbledon. Także to jest... Władze ATP i WTA stwierdziły, że sport jest rzeczą... poza polityczną. Wyszły z takiego założenia. No, ja też się uśmiecham, chociaż są osoby w Polsce, między innymi tutaj wspomniany Wojtek Chwibia, który uważa, że Wimbledon wyszedł przed szereg i niepotrzebnie to zrobił. Że sport jest apolityczny i tak samo powinno być...
Ale niestety nie jest apolityczny, bo widzimy, jak jest do propagandy wykorzystywany.
No,
od samego początku sport był wykorzystywany do propagandy. W Polsce był wykorzystywany do propagandy i jest nadal pewnie. Ja nawet nie mówię, że to jest źle, bo dlaczego nie ogrzać się w jakimś sportowym sukcesie, jeżeli ma się do tego, jeżeli dołożyło się do tego rękę. Natomiast jeżeli już wykorzystujemy sport do propagandy, czy tak jak Rosja wykorzystuje sport do propagandy, no to musi niestety ponieść konsekwencje, bo wielu sportowców, może nie akurat tenisiści, akurat wspiera wojnę, dobrze się tam czuje. Czasami trudno im się dziwić, bo oni żyją z rosyjskich pieniędzy, z rosyjskich firm, które im wypłacają stypendia i tak to niestety funkcjonuje.
Wracając do tego Wimbledonu, czy to się coś zmieni w związku z tym, że to jest pierwsza taka właściwie tenisowa impreza, gdzie Rosjanie nie wystąpią, Białorusini? Z tymi punktami, bo zacząłeś mówić o tych punktach.
No ja jestem ciekaw, kto bardziej oberwie za to. Rosjanie, którzy nie zagrają, czy wszyscy, którzy zagrają, a nie dostaną punktów do rankingów światowych?
Znaczy myślę, że jedni i drudzy. Natomiast to jest tak prestiżowy turniej, że nawet bez tych punktów każdy będzie chciał zwyciężyć na trawiastych kortach Wimbledonu. I to jest poza wszelkimi punktami, poza wszelkimi pieniędzmi. Także tutaj jestem w 100% przekonany, że każdy zagra o pełną pulę.
Mhm. I czy powstaną w Polsce orliki takie tenisowe?
Ja myślę, że nawet na orlikach można pograć tenisa. Są już takie boiska przygotowane, że one są wielofunkcyjne, że można zagrać i w koszykówkę, i rozłożyć siatkę na środku takiego boiska, ale powinno być ich więcej, chociaż jest już program Ministerstwa Sportu i Turystyki, który ma za zadanie współfinansować czy pomóc w finansowaniu budowy kortów na większą skalę.
Dawno nie byłem na TKF w Winogrady, ale tam była taka ściana, o której tutaj wszyscy mówią, ale ona była specjalnie zbudowana do treningów tenisowych i z wyrysowaną siatką, tak, że można było potrenować. A korzystając z wizyty naszego gościa, to Maciej jeszcze chciał zapytać właśnie o plany Igi Świątek, czego możemy się po niej spodziewać w najbliższym czasie. Do Macieja ciągle tu dzwonią, bo jest rozrywanym ekspertem tenisowym, bo teraz tak, trochę odpoczynku, a potem, tak jak chyba Wojtek na początku, Berlin i ten Wimbledon właśnie.
Tak, no to ty tydzień na obowiązki, myślę, medialne i nie tylko medialne. Wiem, że jutro będzie w Lublinie związana z jakąś, mówię o IDZE, związana z jakąś akcją, nie pamiętam dokładnie. Natomiast jest to tydzień właśnie takiej koncentracji i aktywności medialnej, ale już powoli zacznie myśleć o trawie.
Która nie jest jej ulubioną nawierzchnią.
Nie, nie jest jej ulubioną nawierzchnią. Kiedyś tak w wywiadzie stwierdziła, że moje relacje z trawą są trudne, z korkami trawiastymi i coś chyba w tym jest. Natomiast ja uważam, że w tej formie, przy tym, w takim gazie, jakim ona w tej chwili jest, tak, ona potrafi zdemolować każdą rywalkę, niezależnie od tego, na jakich kortach zagra.
No i pytanie związane z okolicami sportu, chociaż też jest to bardzo ważne. Ja się przyznam, że oglądałem w sobotę po południu w trakcie tego meczu, oglądałem hiszpańską telewizję, która łączyła się akurat z Paryżem. I oni oczywiście o Rafaelu Nadalu mówili i właściwie skupili się w 100%. Bardzo ciekaw, jak oni po hiszpańsku powiedzą Iga Świątek, tak. No i się nie dowiedziałem. Czy to jest trochę tak, że my się cieszymy z tego zwycięstwa Igi Świątek, bo to jest nasza prawda krajowa tutaj i tak dalej, a wszyscy to tak generalnie...
Nie, moim zdaniem nie.
Nie, to jest gwiazda jest tak? światowego formatu. Uh-huh. To jest globalna gwiazda, która jest dostrzegana, doceniana w Stanach Zjednoczonych, gdzie tenis jest naprawdę bardzo ważną dyscypliną sportu.
No ale słyszeliśmy o tych pytaniach na konferencjach prasowych do kobiet. Ja nie deprecjonuję, broń Boże, kobiecego sportu, że 70% pytań zadawanych na konferencjach prasowych kobietom nie jest związanych ze sportem. Że no tak trochę z przymrużeniem oka ten kobiecy sport się traktuje.
Nie, to moim zdaniem, znaczy ja nie odnoszę takiego wrażenia. Jeśli ktoś takie pytania zadaje, to myślę, że...
O makijaż pytania były, na przykład.
Ale wiecie, z czego to wynika? Wynika z tego, że staje się coraz popularniejsza, staje się... Wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku. Wykracza daleko poza sport, nie tylko jeśli chodzi o kwestie polityczne, ale jakieś modowe, highlife'owe i tak dalej, i tak dalej. I zaczynają interesować się Igą Świątek media nie tylko sportowe i dziennikarze, nie tylko sportowi. Mhm. Tak, z punktu widzenia celebryckiego. To, że my dzisiaj w paśmie publicystycznym o tym rozmawiamy, o sporcie, o Idze Świątek, też jest tego, myślę, przykładem, bo o jakiejś tenisistce odległej, gdyby coś wygrała, nie wiem, czy byśmy poświęcili godzinę, a jednak o zawodniczce, która jest numerem jeden światowego tenisa, no poświęcamy. Mhm. I słuchacze dzwonią i też mają swoje trzy grosze do powiedzenia. I tego Fibaka wspominają, ale w Poznaniu to się wcale nie dziwi. Mhm.
Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy. Idę życzymy i w Berlinie, i oczywiście zwłaszcza na Wimbledonie, żeby te 35, tak? Szóste zwycięstwo. Szóste to by było.
Czy żeby... będą zaliczone, jak nie są do punktacji? No będą jednak tak, mecze. No myślę, będą. Że tak. Mecze wygrane z rzędu będą, tak.
Żeby jej się jednak udało. Bardzo dziękujemy. Grzegorz Hałasik, redakcji sportowej. Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazine. Bardzo dziękuję.
A wywiad z Ojcem Świątek Maciej ma w tym numerze, który przyniósł, wiosennym.
Co tam będzie ciekawego? Proszę bardzo.
Nie, to już wyszedł, ten już wyszedł. Wywiad z Ojcem Igi.
Proszę.
Bardzo ci dziękuję. Skąd wiedzieliście, że Iga Świątek wygra?
Czułem w sercu.
I Wojciech Chmielewski, dziękujemy Państwu bardzo jutro w środku dnia znowu po 12.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.